Storybox przedstawia Eugeniusz Dębski, detektyw Owen Yates, tom 6. Brat marnotrawny. Czyta Piotr Bąk. Bawiłem się świetnie, pisząc te adresowane do mistrza Raymonda Chandlera powieści. Pozostaję w nadziei, że i was to rozbawi. Niczemu innemu przecież te opowieści nie mają służyć. Eugeniusz Dębski. Rozdział 1. Zapytajcie kogokolwiek, czy wie, co to jest trudny okres i czy miał taki w życiu. Od razu największy milczek zacznie wylewać z siebie wodospady makabrycznych wspomnień. Ja nie jestem tak wymowny, więc krótko. Po pierwsze, Teba zaczęła się szczenić o 2 w nocy i zamiast obudzić właściwego człowieka, wyrwała ze snu Fila, a ten przerażony, podniecony i spanikowany zwalił się na mnie w sposób, jakiego nie życzyłbym nawet swojemu poborcy podatkowemu. Kiedy już szczęśliwie odebraliśmy wraz z weterynarzem poród, kiedy 3 szczeniaki, co z nimi zrobić, zassały matkę, a Fila udało się przygnieść kołdrą i uśpić, okazało się, że mój osobisty sen właśnie podwinął ogon i udał się na spoczynek, zostawiając pana pozornie rześkiego z perspektywą długiego sam na sam z ciężkim dniem. Po drugie, postanowiłem odebrać wreszcie stacjonującego w zaprzyjaźnionym warsztacie Bastada i zrobiłem to. Okazało się, że owszem, wóz został przejrzany i usprawniony, ale ktoś, nie wiadomo, komp czy człowiek, kazał zmienić mu lakier na powłokę typu multi. Może pan, powiedział Jagger, sterować kolorami, jak się panu żywnie podoba. Proszę tylko pamiętać, zostawiając wóz na słońcu, żeby komp pilnował barwy. Rozumie pan, pod wpływem ciepła promieni słonecznych może się zmienić. Okazało się, że wie, co mówi. Kiedy godzinę później wyszedłem z biura masona, przeżyłem pierwszy w życiu atak nagłej apopleksji. Mój śliczny, cudowny Bastad zmienił podczas mojej nieobecności kolor na żywy pinki, a ja, nie mogąc przypomnieć sobie, jak to zlikwidować, wracałem do domu, wybierając możliwie chłodne, ocienione ulice, modląc się o szybką zmianę barwy. Ale zanim do tego doszło, kilkunastu pedałów w swych malowniczych wózkach usiłowało wsiąść mi na ogon, żeby umówić nasze samochody i ich właścicieli na gorącą randkę pod gwiazdami. Gdzieś około 10 w nocy wypatrzyłem przez okno zbliżający się sen. Szybko zrzuciłem ubranie, wskoczyłem do łóżka i już kilkanaście minut później zrozumiałem, że nie należało tego robić tak pośpiesznie. Jeden z synków Teby poczuł się gorzej. Pajma bezceremonialnie wyrzuciła mój sen za okno. Zaświtało mi, że się obrazi i będzie już omijał ten dom z daleka. Wezwała doktora Frasera i do 4 nad ranem pracowaliśmy nad utrzymaniem przy życiu jednego z 2 smyczków. Niestety zdechł. Do 8 uspokajaliśmy Fila i dopóki nie wpadliśmy na pomysł, że zatrzymamy pozostałe szczeniaki, pieska i suczkę, mój 7-letni syn szlochał tak, że nie nadążaliśmy ze zmianą piżam, naszych i jego. O 9:30 zszedłem po schodach na dół, przy czym miałem wrażenie, że schody robią wszystko, żeby zobaczyć wreszcie, jak Owen Yates kozłuje po ich grzbiecie aż na podłogę salonu. Udało mi się jeszcze raz postawić na swoim. Ocalałem. Podszedłem, pamiętam, do barku i długo wybierałem coś, co pozwoli mi przetrwać następny długi dzień. Ale butla tlenowa została w garażu, a wszystkie preparaty służące do podtrzymywania ledwo tlącego się we mnie życia Pajma wyrzuciła kilka tygodni temu do spalarki. Zrozumiałem, że moi wrogowie mają dobry wiatr i są o krok od sukcesu. Zanim doszło do zejścia, Zdołałem rozpuścić w kilogramie kawy kilka kropel wody i wypełniłem się tym roztworem aż po korzonki włosów. Kiedy po godzinie udało mi się trafić w drzwi łazienki i odnalazłem wzrokiem lustro, zrozumiałem, dlaczego świat nabrał koloru purpury. Przez zabarwione na kolor buraka gałki oczne nie mógł wyglądać inaczej. Reszty dnia nie pamiętam. Na pewno wlókł się, jakby miał od lat niesmarowane tryby. No, pamiętam, jak zadzwonił mój ulubiony agent, żeby mi powiedzieć, że ponownie nie dostałem nawet nominacji do Mątwy. Olewamy ich, pocieszył mnie. A pewnie kochają mnie miliardy ludzi. Czekaj, coś jesteś dzisiaj niespokojny. Mylisz się, już jestem spokojny. Mątwa jest ostatnią nagrodą w roku. Już się nie muszę denerwować, po prostu kolejny rok. A co ja mam zrobić? Wrzasnął do słuchawki. Nie wiem, nie wiem. Zastrzel Padroniego, zastrzel Matiusa, zastrzel Ertchfielda, zastrzel Crayfisha i jeszcze kilku. Ja zaduszę pozostałych i zostaną na ziemi już tylko miłośnicy jejca. Ja, ty i... I możesz mi szybko kogoś jeszcze przypomnieć? Rzucił słuchawką. Cześć. Rozbił mnie do końca. Kilka podejść do barku zakończyło się haniebną ucieczką. Pajma była zaniepokojona, a ja umierałem. W końcu kiedyś jednak musiał nadejść wieczór i nadszedł, witany przeze mnie serdecznie. Wtedy zjawił się ten facet. Siedziałem w fotelu, starając się węchem namierzyć mrok i sen. Zerkałem na barek, obiecując mu tym spojrzeniem krótką wizytę, po której biegiem udam się do łóżka, kiedy ktoś sforsował furtkę i bezceremonialnie trącił palcem taster dzwonka. Długą chwilę siedziałem zlany potem i modliłem się, by melodyjny sygnał okazał się tylko i wyłącznie wytworem mojej przepracowanej wyobraźni. Ale nie. Sygnał zabrzmiał powtórnie i zaraz potem po raz trzeci. Świat dobijał się do moich drzwi, nie zważając na to, że ja... Owen! Otwórz! Zmieniam tebie posłanie! Krzyknęła z góry Pajma. Nie mogłem już udawać, że nie ma nas w domu. Runąłem najszybciej jak mogłem do drzwi i otworzyłem już kilkanaście minut później. Za progiem stał całkowicie nieznajomy mi człowiek. O ile można tak określić kogoś, kto nie pozwala spokojnie udać się do Walhali swojemu bliźniemu. Przepraszam, mam przyjemność z panem Owenem Yatesem? Powstrzymałem się od ulubionego sposobu zawierania znajomości. Zostawiłem swoją stopę i jego krocze w spokoju. Tak, to ja. Niepotrzebnie pytam. Znam pana twarz doskonale. Chciałbym pana prosić o chwilę rozmowy. Zanim się zgodzę, chciałbym wyjaśnić, że nie prowadzę żadnych dochodzeń. Jestem zadowolony ze swojego agenta i nie zamierzam go zmieniać. Ciesz się, ty cholerny krwiopijco. Jak również mam dom wyposażony we wszystko, co nasz przemysł może zaoferować i co może się w tak niedużym domu zmieścić. Tak więc nie mamy o czym rozmawiać, jeśli pańska prośba dotyczy którejś z tych trzech spraw. Co do innych spraw, mam podobne odczucia. Przez krwawego koloru mgłę przed oczami zobaczyłem, że rytmicznie otwiera i zamyka usta. Najpierw pomyślałem, że brakuje mu tlenu. Dopiero po kilkunastu sekundach zrozumiałem, że usiłuje wtrącić coś do mojej perory i zupełnie nie wiem, dlaczego dałem mu szansę. No, byłem w końcu bardzo zmęczony. Nie, skorzystał natychmiast z mojej wielkoduszności i osłabienia. Moja wizyta dotyczy pańskiej twórczości. Trafił mnie w najczulsze z możliwych miejsc. Chwilę stałem, starając się nie osunąć po framudze. Potem cofnąłem się i wskazałem mu ręką salon. Proszę wejść i zrobić sobie drinka. Na mnie niech pan nie czeka. Przeżyłem dwie doby skuteczniej od wszelkich preparatów odrzucające od alkoholu. Zostawiłem go w salonie, Korzystając z pamięci mięśniowej, dotarłem do łazienki. Wygrzebałem ze skrytki za rezerwuarem tabletkę Retexu. Wsadziłem łeb pod strugę zimnej wody i chwilę później pożegnałem się na kolejną noc ze snem. Gdy wróciłem do salonu, siedział grzecznie na kanapie i rozglądał się po pokoju. Jeszcze zanim doszedłem do swojego fotela, poczułem przypływ sił, za którym, machając kusym ogonkiem, pędziła ochota na drinka. Odsunąłem ją czubkiem buta, ale delikatnie. Byłem pewien, że jeszcze kiedyś się przyda. — Pisze pan doktorat? — zagaiłem. — Nie, to zupełnie inna sprawa. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni, chwycił coś palcami, ale nie wyjął. Potrzymał chwilę i wycofał rękę. Jeśli miał tam broń, to postanowił dać mi jeszcze szansę. Retex szalał w mojej głowie. Uruchomił mózg i pewnie dlatego zwróciłem uwagę na akcent gościa. Niewątpliwy, dobry, stary, kontynentalny angielski. Mężczyzna odetchnął i zaczął mówić. Nazywam się Matthew i Debski II. Wpatrywał się w moje oczy jak śledczy czyhający na reakcję podejrzanego. Wykonałem klasyczny ruch brwią i czekałem na ciąg dalszy. Jestem prawnukiem Eugena Debskiego. Uprzejmie dodałem do treści spojrzenia sztyptę zainteresowania i czekałem. Nic to panu nie mówi?
Nic, pokręciłem głową.
No to muszę powiedzieć więcej.
Niewątpliwie. Nigdy nie przyznaję się do niczego szybciej niż po 7 dobach tortur.
Więc tak, na przełomie ubiegłego i naszego wieku żył w Europie mój dziadek, autor dość dużej ilości książek. Zajmował się fantastyką i sensacją, opakowaną w fantastykę. Umiarkowanie popularny i chyba tyleż utalentowany, co nie wpędzało go w stresy i nie pozwoliło specjalnie zarobić na swoim pisarstwie. Jego najpoważniejszym atutem był cykl powieści o detektywie z drugiej połowy XXI wieku. Było tego kilka tomów i proszę zgadnąć, jak nazywał się ten detektyw?
W tej sytuacji muszę powiedzieć, że Owen Yates. Parsknąłem.
Aha, więc jednak słyszał pan o dziadku. Uśmiech stał się tak ciężki, że nie mogłem go dłużej utrzymać na wargach. Zsunął mi się na pierś i głośno plasnął o podłogę. Kilka kropel wody z niedokładnie wysuszonych włosów spadło mi na kark. Potrząsnąłem głową i odchrząknąłem.
Zaraz.
Czy pan powiedział, że pański dziadek pisał powieści, w których występuje Owen Yates?
No tak.
Ogarnęło mnie przeczucie nieszczęścia. Gestem powstrzymałem gościa przed dalszymi rewelacjami, namierzyłem barek i zapytałem.
Teraz się już chyba napijemy.
Jeśli można, bez wody.
To i mój ulubiony koktajl.
Przyznałem, nalewając już whisky. Podałem mu szklankę, rzuciłem się w swój fotel. Przedtem upiłem, żeby przypadkiem nie zachlapać tapicerki.
Mam wrażenie, że jeszcze pan nie skończył.
Niestety nie. Zrobił z whisky to, co i ja przed chwilą. Otóż dziadek napisał, łyknął jeszcze raz, pierwsza jego powieść o Owenie Yatesie nosi tytuł Podwójna śmierć. Zawiesił głos. Pokręciłem przecząco głową. To jest jej drugi tytuł, uzupełnił cicho. Pierwszy i właściwy to Ludzie z tamtej strony świata. Wytrzeszczyłem oczy, aż zabolało. Szklanka kiwnęła mi się w ręku, ale czułem, że nie uda mi się napić. Oparłem dłonie na kolanie. Drogi panie, powiedziałem, starając się, żeby zabrzmiało to złowieszczo.
Jeśli plecie pan bzdury, a mam nadzieję, że tak jest, to za kilka sekund zacznę pana bić i będę to robił tak długo, aż się zmęczę. A ponieważ przed chwilą zażyłem pigułę, która wyprostowałaby nawet krzywą wieżę w Pizie... Zgoda! Przerwał mi. I wspaniałomyślnie dał czas, żebym mógł zrozumieć, co powiedział. Druga, chronologicznie, to ludzie z tamtej strony czasu. Potem flashback 2, okradziony świat, furtka do ogrodu wspomnień. Rozumie pan? Nic. Komu jeszcze prócz mnie uda się wybełkotać, powtarzam, wybełkotać słowo nic? Nikomu. Mnie natomiast wtedy, wczoraj, podczas rozmowy z tym facetem, udałoby się wybełkotać nawet przecinek. Ja też, powiedział, zaskakując mnie jeszcze bardziej. Jest fakt. Napisane pod koniec XX wieku powieści zostały napisane powtórnie, w innym języku. I zrobił to człowiek, który w tych powieściach występuje jako bohater. Jota w jotę. I co pan na to? Powiem na początek, że to bzdura i będę czekał na pańską reakcję. Jednocześnie napiliśmy się. Nie wiem czemu, zamiast zacząć go tłuc, poszedłem do barku i przyprowadziłem do nas butelkę. Gość sięgnął do kieszeni jeszcze raz i wyjął dość archaiczny futerał z walcem pamięci. Postawił go na oparciu kanapy i wyciągnął do mnie rękę ze szklanką w dłoni. Nalewając, przyjrzałem się walcowi, przeczuwając w nim materiał dowodowy. Tu jest zapis wszystkich powieści dziadka. Oryginał po polsku i tłumaczenie. Część to przekład filologiczny, maszynowy, a część uczciwa robota tłumacza. I odpowiednio zapis pańskich powieści. Proszę, niech pan sam sprawdzi. Łyknąłem whisky, wpatrując się w walec. Miał bardzo nieprzyjemny kształt, cholernie walcowaty. I, jak się domyślałem, odrażającą zawartość.